Zapraszamy do wysłuchania podcastu przygotowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda w ramach działań z zakresu edukacji prawnej.
W podcaście Prawnicza Rozgłośnia gościmy dziś Martę Urbańską, radcę prawnego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kim w świetle polskiego prawa jest influencer? Czy przepisy to precyzują?
W polskim prawie nie mamy takich przepisów, które by wprost określały, kim jest influencer. Na pewno możemy się tutaj przy definicji tego pojęcia posiłkować jego faktycznym znaczeniem, zaczerpniętym z języka angielskiego. Influencerem będzie każda osoba, która prowadzi działalność, która ma na celu po prostu wpływanie na swoich odbiorców. Natomiast to nie jest też tak, że skoro przepisy nie regulują stricte zawodu influencera, to że taka działalność pozostaje całkiem poza prawem. Musimy pamiętać, że jeżeli faktycznie zaczynamy zarabiać, zaczynamy osiągać pewne dochody, to w świetle prawa stajemy się przedsiębiorcą, który ma określone obowiązki.
Czy progiem jest konkretna kwota przychodu, czy brana jest też pod uwagę na przykład ciągłość działalności?
Tutaj ustawa Prawo Przedsiębiorców mówi nam, że do czynienia z działalnością gospodarczą mamy wówczas, kiedy dana osoba prowadzi działalność we własnym imieniu, w sposób zorganizowany, ciągły i jest to działalność zarobkowa. Jest taka naprawdę cienka granica i musimy tego bardzo pilnować, bo w momencie, kiedy faktycznie osiągamy jakieś dochody, i ja tutaj nie mówię tylko o pieniądzach, które są takie najbardziej namacalne. Mowa tu jest o wszelkich korzyściach typu, nie wiem, kody rabatowe, jakieś wyjazdy, jakieś vouchery, zniżki, jakiekolwiek korzyści, które mamy z tego, że coś promujemy, że coś polecamy, chcemy w jakiś sposób właśnie wpłynąć na naszą grupę odbiorców, to jest w świetle prawa korzyść, która jest traktowana po prostu jako zarobek. Natomiast w polskim prawie jest tak, że ustawodawca przewidział pewien zakres działalności, która nie podlega rejestracji, mimo że faktycznie jest prowadzona w sposób ciągły, zorganizowany, we własnym imieniu i są osiągane z tego tytułu pewne przychody. Pierwszym takim kryterium jest to, że w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziliśmy działalności gospodarczej, czyli nie byliśmy zarejestrowanym przedsiębiorcą i kwota przychodów osiąganych z tej działalności, którą prowadzimy teraz, nie przekracza kwartalnie 225% minimalnego wynagrodzenia za pracę. To się zmieniło od bieżącego roku. Dawniej ten limit przychodów był rozliczany miesięcznie i to też jest taka zmiana na plus dla takich początkujących influencerów, którzy w jednym miesiącu zarobią więcej, w drugim zarobią mniej, więc żeby to troszeczkę uelastycznić, ustawodawca od stycznia wprowadził ten limit przychodów rozliczany kwartalnie. Mówimy tutaj o kwocie 10 813,50 zł. Przy czym musimy pamiętać, że tutaj nie mówimy tylko o tych korzyściach materialnych w sensie pieniędzy, które są dla nas najbardziej policzalne, ale mówimy o wszystkich korzyściach, które otrzymujemy w ramach współprac czy w ramach naszej działalności. Bardzo ważne jest też to, że jeżeli wchodzimy we współpracę i ktoś nam coś obiecuje, zawieramy jakąś umowę i mamy taką korzyść otrzymać, to nawet jeśli jej fizycznie w danym kwartale nie otrzymamy, ona już nam wchodzi w ten próg i wtedy faktycznie, jeśli przekroczymy ten próg, o którym wspomniałam, powstają już większe obowiązki, konieczność rejestracji działalności, konieczność zgłoszenia się do ZUS-u, konieczność dokonywania stosownych rozliczeń i tutaj już ta działalność nabiera takiego bardziej sformalizowanego charakteru.
A czego absolutnie nie powinien robić influencer? Co ściągnie na niego kary Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?
Taką można powiedzieć biblią influencera są dwie podstawowe ustawy. To jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Jeśli taki influencer już faktycznie zarabia na swojej działalności, monetyzuje te treści, to tak naprawdę najważniejsze są dwie zasady. Po pierwsze, prawidłowe oznaczanie wszelkich publikowanych treści, że jest to współpraca, że jest to reklama, że jest to płatne przedsięwzięcie, za które po prostu influencer otrzymuje korzyści. To jest pierwsza zasada. Druga taka zasada, taka naprawdę bardzo mocna świadomość, że naszym działaniem nie możemy wprowadzać konsumentów w błąd. Dla nas oznacza to obowiązek każdorazowej weryfikacji, czy to, co polecamy, o czym opowiadamy, że ma takie, takie, a nie inne cechy, że faktycznie tak jest, albo że wynika to z naszych odczuć, doświadczeń czy testów, które przeprowadzamy. Dlatego, że jeżeli faktycznie nie będziemy oznaczać tych postów w sposób prawidłowy, no to narażamy się właśnie na kary prezesa UOKiK-u, które są bardzo surowe, bardzo wysokie. Oczywiście, że inną miarą mierzy się początkującego influencera, który zaczyna działalność, to są jakieś niewielkie współprace. Inną miarą mierzy się celebrytę, ale to są kary, które sięgają kilkuset tysięcy złotych. Przypadek Małgorzaty Rozenek, która otrzymała bardzo wysoką karę za to właśnie, że te współprace, te jej tak zwane polecajki, bo dzisiaj jest takie popularne słowo polecajka, nie były w sposób odpowiedni oznaczane, nie było hashtagów, te hashtagi pojawiały się na przykład na końcu materiału, albo te posty publikowane sprawiały wrażenie, że to są jej osobiste odczucia, porady, podczas gdy jednocześnie otrzymywała konkretne korzyści za wejście we współpracę z daną marką. Więc tu musimy bardzo mocno zwracać uwagę przede wszystkim na odpowiednie oznaczanie tych treści, żeby nasz odbiorca miał pełną świadomość, że my to robimy za konkretną korzyść.
Co influencer powinien wiedzieć już na początku tej działalności, żeby chronić swoje treści i wizerunek?
Przede wszystkim musimy pamiętać, że to, co tworzymy w świetle prawa, jest dziełem. To jest wyraz naszej twórczej działalności. I tutaj na pewno przy wchodzeniu w jakiekolwiek współpracę, i tutaj mówię zarówno o współpracach takich stricte reklamowych z danymi promotorami, czy właśnie z konkretną marką, która prosi nas o promowanie produktów, czy też przy wchodzeniu w współpracę z jakąś większą agencją, która ten proces będzie za nas przysłowiowo ogarniać, my musimy pamiętać, żeby należycie zabezpieczyć swoje interesy. Czyli po pierwsze, zadbać o to, żebyśmy mieli w umowie wyraźnie zapisane, co uważamy za wytwór, za takie dzieło, które będzie podlegać prawnej ochronie, w jakim zakresie do tego dzieła przekazujemy danemu podmiotowi, z którym wchodzimy w jakiś stosunek prawny, te właśnie uprawnienia do korzystania z tego dzieła, czyli tu sprowadza się to do udzielenia licencji na korzystanie z tej naszej rolki, z aktywności, która polega na wymyślonym przez nas, wykreowanym sposobie promowania danego produktu. Musimy też pamiętać, żeby zadbać o odpowiednie warunki finansowe i właśnie, żeby, no oczywiście czasem jest to dopuszczalne, żeby te prawa przenosić w ramach wyłączności, czyli takiej licencji wyłącznej albo przeniesienia praw autorskich, ale jeśli chcemy później ten nasz produkt sprzedawać innym, pamiętajmy o tym, żeby się zabezpieczyć na jaki czas, na jakim zakresie terytorium, w jakich środkach przekazu nasz dany kontrahent może używać tego naszego produktu. Młodzi ludzie bardzo często mają taki zapał, dzisiaj to jest modne, prawda, każdy tworzy coś w internecie, jak jeszcze mogę na tym zarobić, to fajnie. Dostają umowę od wielkiej agencji albo od jakiejś fajnej, popularnej marki i myślą, że po prostu przysłowiowo złapali Pana Boga za nogi, rzucają się na tą współpracę, nie dbając o to, że trochę jakby nie było, sprzedają siebie i często w taki niekontrolowany, nieograniczony sposób jest to później wykorzystywane przeciwko nim. Ale musimy też pamiętać, żeby w naszej twórczości nie posuwać się do naruszeń, czy też wizerunku, czy innych dzieł, innych osób, z których możemy czerpać inspirację. Wszyscy chyba znają sprawę wersów Weroniki Sowy, która kilka lat temu również po jakimś czasie używania swojego, jak twierdziła, autorskiego logo, została tutaj odkryta przez pana Wardęgę i musiała zapłacić odszkodowanie, ponieważ logo, którym się posługiwała właśnie, które miało być autorskie, stworzone wyłącznie dla niej, okazało się być twórczością innej osoby, no i z tego tytułu poniosła konsekwencje. Czyli z jednej strony chronimy siebie, z drugiej strony pamiętamy, żeby nie naruszać tej autorskiej, prawnie chronionej przestrzeni innych osób, bo to jest bardzo ważne.
Swoją wiedzą dzieliła się dziś z nami radca prawny Marta Urbańska, a początkujący influencerzy mogą sięgać po porady w znajdujących się na terenie całej Polski punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Można tam liczyć na profesjonalną, darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.